Jestem z Pomorza.
Od czego ta fascynacja historią się u Ciebie zaczęła?
To jest oczywiście dom. Wzorce, który się wynosi. Ja sobie kupiłem, wybrałem się w podróż do Gdyni SKM-ką, swoją pierwszą książkę historyczną za jakieś tam, prawda, drobne, które dostałem od ciotki, mając lat 6. Moja matka jechała 2 wagony dalej, patrząc, czy się nie zabije w tym pociągu. Yeah. No właśnie. Bo tam był taki kiosk w Gdyni Głównej, gdzie sprzedawano takie zaszyty typy broni i uzbrojenia i książki historyczne, bo to był kiosk firmowy wydawnictwa MON. No i on był bardzo długo takim miejscem, chyba ważniejszym niż później w latach 80. Pewex.
No i później wchodziłeś coraz głębiej, bo rekonstrukcje, samochody zabytkowe, cały czas popularyzacja tej historii.
Ja ostatnio szukałem zdjęcia takiego, które jest dowodem na to, że w tym Reko to chyba, że to Reko to gdzieś zaczęło się bardzo dawno. To jest zdjęcie z 3. klasy liceum, kiedy zaczęliśmy gdzieś tam coś robić. Potem oczywiście to gdzieś zniknęło, ale nie, bo dosyć dużo pisałem o historii, o rekonstrukcji. Więc było pisanie, było oglądanie rekonstrukcji, była zabawa ze starymi samochodami chyba zawsze, bo znowu trzeba powiedzieć, że pierwszy samochód dostałem w wieku lat 3 od matki. Taki stary, oczywiście samochodzik. No i mój pierwszy samochód w życiu, jaki kupiłem, taki poważny. Wyciągnąłem go z działki razem z kolegą, mając lat 15 i to był Hanomax 38 roku. Więc to chyba jest jakieś przeznaczenie, te stare samochody i te public history. Nie, no, historia stara jak węgiel, nie ma co w to wchodzić. Tak właśnie.
To rekonstrukcja. Jak to u Ciebie na co dzień wygląda?
Parę dni temu w nocy kupiłem za 40 zł jakąś aukcję firmy Auto Hall z Saigonu z 1926 roku. Pomyślałem sobie, że tam 40 zł to nie pieniądz. No i potem się otwiera taka historia, bo to przyszło i okazało się, że ta firma Auto Hall to była największy dealer w Indochinach francuskich i mieli wielki salon, a dzisiaj w tym miejscu stoi najbardziej luksusowy hotel w Ho Chi Minhie, czyli te rzeczy zupełnie przypadkiem gdzieś tam nas przecież doganiają. No i tak człowiek kończy noc, pracę wieczorem, potem zaczyna rano, znowu gdzieś go otaczają jakieś kwity, książki. W tej chwili jest taka sytuacja, że pod domem stoją 3 samochody przedwojenne. Nie wiem, po co takie naustawiałem, trzeba je schować do garażu, ale nie ma czasu. A dlaczego nie ma czasu? Bo w weekend się dużo działo, bo było otwarcie wystawy, bo był rajd, bo byliśmy w Rumi z rekonstruktorami, więc te samochody czekają. Ja myślę, że to jest tak, że człowiek już w pewnym momencie w ogóle nie zauważa tego, że no Boże, innych otaczają torebki od znanych projektantów, luksusowe SUVy i drogie biura, prawda? A innych takie rzeczy, no to chyba jest zupełnie naturalne, nie?
Jakie to są samochody? Jak one wyglądają? Na co zwracasz uwagę? Auta z duszą mi się tak kojarzą.
Te stare auta, no to mają pewien klucz, tak? Bo mam takiego Buicka produkowanego kiedyś, składanego w zasadzie przed wojną w Warszawie. Ten model był składany, takim samochodem jeździł po Gdyni Jan Kiepura. Tuż przed wojną takimi samochodami handlowali skwiercze, prawda? Do tego mam Fiata 508, który przyjechał autentycznie ze stodoły, a w zasadzie ze Spichlerza pod Pirenejami w takim miejscu, gdzie to była komandoria templariuszy i rzeczywiście zostało oratorium i tam obok stał ten samochód w tym Spichlerzu.
Co za historię!
No właśnie. No i do tego mam jeszcze jakiegoś tam Chevroleta, który był rzeczywiście wyprodukowany w Warszawie, jest jednym z 5 zachowanych. Ale on jest fajny, bo tam udało się odtworzyć historię do września 1939 roku. To jest niesamowita historia rodzinna. Samo auto to jest mało, bo to no, możemy posiadać takie samochody. Nie wiem, pierwszy. To jest tak samo jak zegarek, prawda? No, mamy smartwatcha i co z tego? No, zdenerwujemy paru kolegów, zaimponujemy paru koleżankom, poprawimy sobie ego, prawda? Faceci są gadżeciarzami. No i na tym się kończy, tak? A tutaj tak brodzimy w tej historii. Pojawiają się ludzie, oni mi siedzą na kanapie. To jest jakby problem, zwłaszcza tymi wieczorami, kiedy oni tam, prawda, wychodzą z różnych dokumentów i z różnych kwitów i tak czekają na to, żeby coś z nimi zrobić. Ta kolejka umarlaków nie maleje. Z nimi się całkiem fajnie rozmawia i zawsze jak się jednego już wypchnie przez drzwi czy przez okno, to siada tam, siada tam następna, wraz z nim kolejne opowieści. No i to jest takie niekończące się jakieś tam story, które sprawia, że człowiek ma swój świat i chyba tak naprawdę dzięki temu, jak na razie odpukać, nie miałem zawału, wylewu, nie mam depresji i tych wszystkich rzeczy, bo żyję gdzieś tam obok tego życia, które nas tutaj otacza.
Kochasz lata 30 XX wieku. Dlaczego akurat ten okres?
Dlaczego lata 30 i tam potem właśnie o tych 70? No dlatego, że to był czas ogromnego entuzjazmu. To byli inni ludzie. To byli ludzie, którzy mieli w sobie ogromną energię, potrafili cieszyć się życiem, robili to wszystko, co my dzisiaj robili, ale robili to w lepszym stylu. To jest trochę zachwyt nad pewnym fenomenem. Profesor Modzelewski, z którym miałem honor zrobić ostatni wywiad w jego życiu. Tłumaczył, na czym polegał fenomen pierwszej Solidarności. Że to był taki niesamowity zryw, taka energia, która się zdarza raz na kilkadziesiąt lat i stan wojenny to zdusił. W latach 30. było identycznie. To był po roku 18. taki gigantyczny zryw. Energia nie do wyobrażenia, dzięki której powstała Gdynia, zrobiliśmy te wszystkie rzeczy. I potem przyszła wojna i po wojnie oczywiście dalej było twórczo, ale już nie tak.
Ta rekonstrukcja to co?
To sposób na życie. Oh. To pewna opowieść. To właśnie to jest to living history, o którym mówimy. Bo to jest cała metodologia, to jest w tej chwili taka sama dziedzina historii, jak historia akademicka. To trzeba pamiętać, tylko nowocześniejsza. I to living history to są oczywiście, jak się ubieramy, jak się trochę zachowujemy, czy potrafimy się w tym znaleźć. Mój kolega aktor zawsze mówi, że pamiętaj, że ty się nie przebierasz. Ty się musisz ubrać i ty musisz w tym chodzić, żeby to dobrze grało. Tak to prawda, jak ktoś się przebierze, to my to od razu widzimy. Dzisiaj niestety trochę jest tak, że na wydarzeniach historycznych, które opanowały firmy eventowe coraz bardziej, oni wolą zamiast rekonstruktorów brać do tych przedstawień, bo to już są przedstawienia w tej chwili, brać statystów. I potem widzimy takich biednych, wystraszonych ludzi w tych niepasujących do końca, prawda, strojach, rzeczywiście jakby z wypożyczalni. I zawsze nam jest trochę smutno, bo to potem nie jest to, co w tej idei chodzi. Dlatego my się ubieramy, nie przebieramy, dlatego my tak trochę żyjemy. Public history polega na tym, że my mamy co opowiedzieć. To jest bardzo istotne. No i właśnie przekazać energię. Przekazać tą energię o tych ludziach, którzy właśnie, no, tych ludzi, którzy byli gdzieś tam i którzy, no, byli trochę inni, prawda? I których świat, jeżeli chodzi o takie relacje międzyludzkie, nie był taki jak dzisiaj, bo jednak oni się wzajemnie, i to jest kolejne takie słowo, które bardzo lubię, trochę bardziej uważali.
Gdzie można was posłuchać?
Można było nas posłuchać właśnie ostatnio w Rumi. Teraz będzie można nas posłuchać na Dniach Kurortu w Sopocie. Być może pojawimy się gdzieś tam w Nowym Porcie. Na pewno jesteśmy co roku i mam nadzieję, że w tym roku znowu się uda, choć na razie podobno nie ma pieniędzy, jesteśmy na D-Dayu. Ale można nas też posłuchać w szkołach, jak ktoś nas zaprosi. Albo można przyjść do domu Wiedemana choćby dzisiaj na wykład o kościele i tam też Tomek Błyskosz akurat będzie opowiadał bardzo ciekawe rzeczy, no bo public history to też konserwatorzy zabytków i zabytkoznawcy.
Co lubisz robić w wolnym czasie? Masz w ogóle wolny czas?
Ja cały czas mam wolny czas. Teraz też, to jest też mój wolny czas. Na tym polega problem, że jak to jest pasja, no to wszystko jedno, czy się pisze tekst, czy artykuł naukowy, prawda, czy jedzie się nieprzytomnie gdzieś do Wrocławia na konferencję naukową, czy człowiek robi to living history gdzieś tam na miejscu, no to jest jego wolny czas. Tylko potem człowiek się zastanawia, prawda, okej, ale czy poza tym wolnym czasem to jest jeszcze jakieś życie? No go, bo szczerze mówiąc, to już go nie ma.
Miejsce, które uwielbiasz na Pomorzu, to jakie?
To jest trudne pytanie. Lubię Pruszcz, naprawdę lubię. Dlatego przyszedłem tam kiedyś na 3 miesiące i zostałem na prawie 20 lat. Jest przyjemnie. Na pewno lubię Oliwę, bo tam się wychowałem. Bardzo lubię Hel i Puck, który jest świetny. I bardzo, ale w ogóle, no, jak się gdzieś wyjedzie... No, lubię Sopot oczywiście, ale tak samo jak lubię Monte Carlo i tak samo jak lubię Mediolan, ale to chodzi o coś zupełnie innego. Natomiast rzeczywiście jakby lubię te małe, zatrzymane w czasie miejsca, które jeszcze oprócz tego, taka Tuchola na przykład, które mają jeszcze tą lokalną społeczność, która ma tożsamość. Bo naszym największym problemem jest to, że tracimy tożsamość tą wewnętrzną i to wszystko się zaczyna rwać i w pewnym momencie bardzo wielu ludzi tak naprawdę nie wie, gdzie jest. No, pływają sobie w jakimś tam akwarium, czasami ich przeleją do innego. Ale już nie ma tej energii, która gdzieś tam krąży, a która jest chyba w tym wszystkim najwspanialsza, prawda?
W Pruszczu tak jest?
W Pruszczu tak jest. Ja się nie spodziewałem, że Pruszcz jest tak cudownie twórczo małomiasteczkowy. To było fantastyczne, trochę do dzisiaj tego zostało. Czy na przykład weźmy Skarszewy, które wybuchły w pewnym momencie, bo tam ludzie są bardzo mocno związani z miejscem, pamiętają korzenie i jakby wtedy zdecydowanie pewne rzeczy wychodzą łatwiej. Oczywiście nie wszystko się udaje, tak? Bo ja mam na przykład parę takich tematów, czy na przykład taka postać jak Zygmunt Cywiński w Gdyni, czyli taki prawdziwy Ordon, plastyk, aktor, nauczyciel, który przyjechał z Warszawy, żeby budować Gdynię. Między innymi dzięki niemu Gdynia ma teatr, bo on ściągnął artystów w 1937 roku, którzy tam zrobili bunt, no nieważne. No i on potem poszedł do wojska jako porucznik, prawda, zmobilizowany do pułku strzelców morskich. No i jak wszyscy wycofywali się na Kępę Oksywską, to on został w Gdyni, Niemcy go zabili. 3 ulice dalej siedziała żona z dzieckiem. Do dzisiaj nie ma swojej ulicy. To są takie historie, które trudniej w dużych miastach. Dlatego te małe są fajniejsze, bo tam ta więź, ta transgresja międzypokoleniowa, ta więź jest zdecydowanie lepsza.
Opowiadasz tak o historii, o tej swojej pasji, można powiedzieć o tym swoim życiu, że zarażasz, aż chce się słuchać. Jak mówić do młodych właśnie o historii?
Oni chcą słuchać, to jest tylko kwestia, żeby to właściwie opowiedzieć. No wszyscy chcą słuchać, poza tym oglądamy filmy. No, wszyscy oglądali Zatokę Szpiegów, prawda? To życie jest Zatoką Szpiegów. To nie trzeba oglądać filmu, wystarczy trochę, prawda, porozglądać się wokół i ten film się sam zaczyna nakręcać. Czy detektyw Mok, prawda, i słynny Breslau. My też mamy tu w Gdańsku co chwilę coś takiego, tylko że my chyba trochę właśnie w Polsce nie potrafimy o tym opowiadać. Uczymy się tej public history, uczymy się living history. Potrafimy to trochę zepsuć, tak jak mówiłem, robiąc living history wydarzenia, gdzie jest tylko widz i aktor, czyli te teatrzyki, które się w tej chwili odbywają. Nie pracujemy tak, jak powinniśmy. Naukowcy traktują, coraz mniej, ale jeszcze cały czas akademicy, to living history jako coś takiego gorszego, bo ktoś nie siedzi w archiwum, a guzik prawda. Tak naprawdę ryjemy te archiwa i książki na równi z nimi. Jako taka zabawa, facecja, coś niepoważnego, tak? Co jest niemetodologiczne zupełnie. I przez to tracimy szansę na używanie tych nowoczesnych narzędzi, żeby zarażać ludzi. Zobaczmy choćby w internet, no na YouTubie mnóstwo różnych fajnych ludzi opowiada różne historie i tam są dziesiątki tysięcy wyświetleń i to jest dowód na to, że my chcemy tej historii. To nie jest tak, że to młode pokolenie jej nie chce, bo oni chcą, tylko że w zupełnie inny sposób niż chce im to sprzedać ten mainstream.
To na koniec cię zapytam, jakie masz marzenia, jakie masz plany?
Tak z tym, jak to było z Sandrą Bullock i o pokój na świecie, tak? No, ale, ja mam nadzieję, że zdrowie i energia będzie mi pozwalać, żeby robić kolejne jakby, no, fajne rzeczy tutaj. Ja myślę, że tak jak każdy chce się dalej rozwijać, bo ja zgubiłem PESEL, to jest czasami problem, ale z drugiej strony to dobrze, bo to, że zgubiłem ten PESEL, to pozwala mi nie myśleć, że może już powinienem troszkę się uspokoić, gdzieś tam usiąść, zaciągnąć ręczne. Więc niech dalej świat pozwoli mi robić fajne rzeczy, a ja będę się starał tymi rzeczami wokół siebie dzielić. I to dopóki będę miał szansę się dzielić i dopóki będę miał szansę funkcjonować z fantastycznymi ludźmi, którzy mnie trochę lubią, a ja ich, to myślę, że będzie dobrze.
To tego ci życzymy. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.